Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jezus to nie jasnowidz, ale trwały punkt oparcia pośród zmienności świata, przypomniał papież na Anioł Pański.
W Argentynie odbyła się beatyfikacja 19-wiecznej zakonnicy zwanej siostrą słodyczą.
Nowy patriarcha koptyjski objął urząd. Papież zapewnia go o swej modlitwie.
18 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ewangelia dzisiejszej mszy świętej jest zapowiedzią parusji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Wówczas oświeceni Bożym światłem uzyskamy odpowiedź na pytanie dotyczące naszej egzystencji, a każdy nasz czyn i każda myśl zostaną osądzone. Niech perspektywa tego wydarzenia będzie dla nas przedmiotem szczególnej refleksji w tym roku wiary. Wszystkim serce błogosławień.
W ten sposób Benedykt XVI zwrócił się do obecnych w południe na placu Świętego Piotra Polaków. Również w głównym rozważaniu na Anioł Pański papież mówił o tym trudnym fragmencie Ewangelii, który mówi o rzeczach ostatecznych. Zwrócił przy tym uwagę, że użyte przez Jezusa sformułowania znane ze Starego Testamentu nabierają nowego znaczenia, gdy w centrum apokaliptycznych wydarzeń pojawia się sam Zbawiciel. To On pośród wstrząsów obejmujących świat jest jedynym stałym punktem odniesienia. Dobitności temu dodają Jezusowe słowa: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jest to aluzja do biblijnego słowa, którym Bóg powołał wszystko do istnienia, poczynając od elementów kosmicznych, jak słońce, księżyc i nieboskłon.
Ta moc stwórcza boskiego słowa skupiła się w Jezusie Chrystusie, słowie, które stało się ciałem i uobecnia się także w Jego ludzkich słowach. Są one prawdziwym nieboskłonem, który kieruje myśli i drogi ludzkie na ziemi. Dlatego Jezus nie opisuje końca świata, a gdy używa apokaliptycznych obrazów, nie udaje jasnowidza. Przeciwnie, pragnie odwieść swoich uczniów każdej epoki od ciekawości co do dat czy przewidywań. Chcę im w to miejsce dać klucz do głębnej i podstawowej interpretacji, a przede wszystkim wskazać właściwą drogę, po której należy iść dziś i jutro, by wejść do życia wiecznego. Wszystko przemija, przypomina Pan, ale Słowo Boże jest niezmienne i wobec Niego każdy z nas jest odpowiedzialny za własną postawę. Z tego zostaniemy rozliczeni. Drodzy przyjaciele, także w naszych czasach nie brakuje klęsk żywiołowych, ani tym bardziej niestety wojen i przemocy. I dziś potrzebujemy trwałego oparcia dla naszego życia i nadziei, tym bardziej w obliczu relatywizmu, w którym jesteśmy zanurzeni. Niech Maryja Panna pomoże nam je przyjąć w osobie Chrystusa i Jego Słowie.
Pozdrawiając przybyłych na Anioł Pański pielgrzymów, Benedykt XVI przypomniał o beatyfikacji, jaka odbyła się wczoraj w Argentynie. Do chwały ołtarzy została tam wyniesiona Maria Crescencia Pérez.
Nowo błogosławiona urodziła się pod koniec XIX wieku w Argentynie, w rodzinie hiszpańskich emigrantów, ubogiej, ale bogatej wiarą. Z 11 rodzeństwa 4 poszło drogą powołania kapłańskiego lub zakonnego. Maria wstąpiła do zgromadzenia córek Najświętszej Marii Panny Obhorto. Powstało ono w XIX wieku we Włoszech i już w połowie tego stulecia dotarło do Ameryki Południowej. Siostra Maria Crescencia pracowała w szpitalach, najpierw w ojczystej Argentynie, potem w Chile. Tam 80 lat temu zmarła w 35 roku życia na gruźlicę.
Jej beatyfikacja odbyła się w Pergamino w prowincji Buenos Aires. Uroczystości przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynała Angelo Amato zapytaliśmy, czego nas uczy nowa błogosławiona, co ją znamionowało.
La serenità e la gioia era chiamata proprio per questo.
Pogoda i radość, dlatego zwano ją siostrą słodyczą, Sor Dulcura. Jak opowiadają świadkowie, siostra Maria Crescencia odznaczała się wyjątkową dobrocią, ożywioną niewzruszoną wiarą, z której wyrastała jej pracowitość i dynamiczne apostolstwo. Sercem była w niebie, mówi jedna ze świadków. Kochała Boga i braci, była hojna względem ubogich. Wszystkich traktowała dobrze. Tych, którzy nie mieli pieniędzy, obdarowywała żywnością i odzieżą. Dawała matkom lekarstwa dla dzieci, gdy były chore, a ubrania, książki i różańce dla tych, które miały przystąpić do pierwszej komunii. Mawiała, że Chrystus kryje się w chorych i cierpiących. Uczy nas, byśmy umacniali swą wiarę, żyli nią, dawali jej świadectwo, nie wstydząc się Ewangelii. Powinniśmy naśladować jej ducha modlitwy i służby. Błogosławiona siostra Słodycz zachęca nas do uprzejmości, pogody ducha i radości. Uśmiech w rodzinie, we wspólnocie, w społeczeństwie rozgrzewa serce, rozprasza urazy, utwierdza w dobru i w optymizmie.
Benedykt XVI liczy na pogłębienie ekumenicznych relacji z koptyjskim kościołem prawosławnym. Zapewnił o tym w przesłaniu, jakie skierował do nowego patriarchy tego kościoła, Teodora II. Dziś odbyła się jego intronizacja. Papież ma nadzieję, że pogłębi się nie tylko współpraca, ale również teologiczny dialog z prawosławnymi Koptami. Przypomina, że o polepszenie relacji z innymi kościołami starał się już poprzedni patriarcha Szenuda III.
Do kościoła prawosławnego należą niemal wszyscy chrześcijanie w Egipcie, stanowiący około 10% społeczeństwa. Benedykt XVI zauważa, że kierowanie tą wspólnotą religijną w obecnych warunkach nie jest łatwe. Przed patriarchą stają wielkie wyzwania, dlatego papież modli się dla niego o niezbędne dary i moc, aby jego posługa przynosiła dobro powierzonym mu ludziom oraz pokój i zgodę w całym społeczeństwie.
Intronizacja patriarchy odbyła się w katedrze w Kairze. Teodor II otrzymał patriarsze insygnia i zasiadł na tronie świętego Marka, założyciela tamtejszego kościoła. Benedykta XVI reprezentował na tych uroczystościach kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Przybył również szef egipskiego rządu, Hisham Kandil. Zaproszenia natomiast nie przyjął egipski prezydent Mohamed Morsi.
Choć chrześcijańscy Koptowie są rodowitymi mieszkańcami Egiptu i byli tutaj na długo przed przybyciem muzułmanów, dziś są już jedynie niewielką mniejszością. Wciąż jednak pozostają największą wspólnotą chrześcijańską na Bliskim Wschodzie. Padają ofiarą dyskryminacji i prześladowań. Ich sytuacja pogorszyła się po arabskiej wiośnie, która wyniosła do władzy fundamentalistów dążących do islamizacji kraju.
Chrześcijanie w Jordanii obawiają się o przyszłość swego kraju. W ostatnich dniach na ulicach Amanu po raz pierwszy pojawił się postulat obalenia króla Abdullaha. Zdaniem zwierzchnika kościoła katolickiego w tym kraju nie wróży to dobrze przyszłości Jordanii. Atmosferę nakręcają skrajni islamiści. Możemy skończyć jak inne kraje arabskie, podkreśla arcybiskup Marun Laham, wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla Jordanii.
Pierwotną przyczyną niezadowolenia społecznego są skutki kryzysu gospodarczego, a w szczególności zubożenie klasy średniej i podwyżka cen benzyny. Niezadowoleniem społecznym skutecznie sterują jednak islamiści. Już teraz zapowiedzieli, że zbojkotują rozpisane na styczeń wybory. Tym samym miejscem publicznych debat będą ulice, a nie parlament.
Etiopski kościół ortodoksyjny stoi przed szansą pojednania. Po śmierci patriarchy Abune Paulosa pojawiła się możliwość powrotu z emigracji i ponownego objęcia urzędu przez jego poprzednika. Abune Makarios, wybrany za rządów komunistów, po upadku reżimu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył własną schizmatycką strukturę kościelną.
Wielu dostrzega realną szansę na pojednanie oraz zakończenie tego smutnego rozdziału we współczesnej historii etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Dlatego w ostatnich dniach synod biskupów wystosował specjalny list do patriarchy diaspory. Wyrażono w nim przekonanie, że powrót Abune Makariosa i jego biskupów do kraju jest możliwy. Zarazem biskupi podkreślają, że gdyby jednak dawny patriarcha odmówił powrotu do Etiopii, wówczas synod będzie zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za trwający rozłam. Synod będzie zmuszony tym samym do wyboru całkiem nowego zwierzchnika, tak aby nie przedłużać trwającego wakatu. Biskupi są bowiem zdecydowani, aby położyć kres spekulacjom co do statusu prawnego urzędującej głowy ortodoksyjnego kościoła etiopskiego dla dobra całej tej wspólnoty. Czy tak się jednak stanie, pokażą prawdopodobnie już najbliższe dni. Niedawno bowiem etiopscy biskupi powrócili z Egiptu, z synodu kościoła aleksandryjskiego, na którym wybrano koptyjskiego papieża Tewadrosa II. Kościoły Etiopii i Egiptu pozostają w eklezjalnej jedności, choć już nie w bezpośredniej zależności. Z Addis Abeby, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Już drugi dzień Francuzi masowo protestują przeciwko homozwiązkom. Wczoraj w samym tylko Paryżu w manifestacji przeciwko tzw. małżeństwom jednopłciowym uczestniczyło według szacunków organizatorów 200 tysięcy osób, w Lyonie 27 tysięcy, a w Marsylii 8. Kilkutysięczne marsze przeszły też ulicami Toulouse, Nantes i Rennes. Dziś w Paryżu zaplanowano kolejny protest. Tym razem ma on wyraźnie katolicki charakter, bo jego organizatorem jest Instytut Civitas, związany z francuskimi tradycjonalistami.
Wczorajsze manifestacje miały natomiast charakter ponadwyznaniowy. W Lyonie na przykład maszerowali obok siebie katolicki arcybiskup i rektor głównego meczetu tego miasta. W Paryżu przeważały rodziny z dziećmi. Z tego względu przedsięwzięto drakońskie środki bezpieczeństwa. Uczestników manifestacji ostrzegano nawet, w jaki sposób mają reagować na prowokacje ze strony ugrupowań homoseksualnych.
Różne manifestacje przeciwko tzw. małżeństwom homoseksualnym połączył wspólny emblemat, na którym widniało małżeństwo z dwójką dzieci. Na transparentach przypominano zaś rządzącym o prawie dziecka do ojca i matki. Francuskie media uznają sukces wyjątkowo spokojnych manifestacji. Przytaczają też jednak opinie środowisk homoseksualnych, które już teraz są pewne swego i zapewniają, że Francuzi, którzy wyszli w ten weekend na ulicę, nie zdołają pokrzyżować im planów.
Hiszpańscy katolicy obchodzą dziś Dzień Kościoła Diecezjalnego. W tym roku został on poświęcony parafiom. W kontekście kryzysu gospodarczego Kościół przypomina o swoim wkładzie w pracę na rzecz lepszego społeczeństwa. Pomóż swej parafii, zyskamy wszyscy, przekonuje hasło obchodów.
Wiele osób bez środków do życia, bez pracy i pomocy państwa kieruje się właśnie do parafii. Poprzez Caritas organizują one m.in. darmowe stołówki, szczególnie dla rodzin z dziećmi, rozdzielają artykuły pierwszej potrzeby, starają się dotrzeć do osób chorych i w podeszłym wieku, które żyją samotnie. Tradycyjnie diecezje opublikowały na dzisiejszą niedzielę sprawozdania ekonomiczne za ubiegły rok. Obserwuje się w nich zdecydowany wzrost wydatków na pomoc socjalną. Czym byłyby nasze miasta i wioski bez pracy chrześcijan, osób zakonnych i innych instytucji w parafiach? Pracy na polu duchowości, troski o chorych i o osoby w podeszłym wieku, o ubogich i z marginesu społecznego. Byłyby o wiele bardziej ubogie i pozbawione szeregu inicjatyw, które realizuje Kościół, pisze kardynał Gilles Martinez Sistach z Barcelony. W klimacie braku zaufania do polityków i bankierów dzisiejsza niedziela pragnie także przypomnieć o znaczeniu rodziny. Jest nią również wspólnota chrześcijańska, która powinna stać się znakiem nadziei dla wszystkich. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dzień pamięci błogosławionego Jana Pawła II odbył się w Moskwie. Obchodom przewodniczył arcybiskup Paolo Pezzi. Głównym punktem wydarzenia była światowa prapremiera filmu Papież, który nie umarł, rosyjskiej reżyserki Tamary Elżbiety Jagrzyny.
Po słowie wstępnym arcybiskupa Paolo Pezziego rozpoczęła się projekcja filmu, tryptyku dokumentalnego, składającego się według określenia samej autorki z trzech 50-minutowych warstw tematycznych. Pierwsza z nich zawierała wspomnienia znanych przedstawicieli życia religijnego, kulturalnego i politycznego o spotkaniach i relacjach z Janem Pawłem II. Druga zaprezentowała sylwetkę papieża zwracającego się bezpośrednio do każdego z nas ze swoim przesłaniem i nauczaniem. A trzecia przedstawiała jego osobę jako ikonę obecną w twórczości muzycznej Wojciecha Kilara. Według słów rosyjskiej reżyserki najważniejszym motywem powstania filmu i jego celem nie było skonstruowanie fabuły, ale bezpośredni przekaz treści i myśli, które by dotarły do serc widzów. Publiczność, która wypełniła aulę kurii w archidiecezjalnej z widocznym wzruszeniem i gorącym aplauzem przyjęła film. Osoba błogosławionego Jana Pawła II do dziś budzi wielką sympatię i szacunek wśród Rosjan i to nie tylko katolików. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.